Utworzenie drugiego frontu wymagającego zmasowanych sił nie było możliwe do zrealizowania, dopóki Stany Zjednoczone pozostawały państwem neutralnym. Jednakże przystąpienie do wojny 8 grudnia 1941 roku w następstwie japońskiego ataku na Pearl Harbor, przeprowadzonego przez japońskie samoloty dzień wcześniej, oraz wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Niemcy tworzyło całkowicie nową sytuację i Stalin zdecydowany był jak najszybciej ją wykorzystać. Pearl Harbor, amerykańska baza floty Pacyfiku na Hawajach. Stacjonowało tam 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników. 7 grudnia 1941 roku stała się celem niespodziewanego ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych. Co prawda, wywiad amerykański rozszyfrował japońskie depesze kierowane do ambasady japońskiej w Waszyngtonie, z których wynikał termin planowanego ataku, jednakże ostrzeżenie wysłane z Waszyngtonu cywilnymi łączami radiowymi, RCA, nie dotarło na czas do dowódcy floty Pacyfiku, admirała Husbanda Kimmela. Atak pierwszej grupy 183 samolotów, które wystartowały z pokładów lotniskowców z odległości około 250 mil od Hawajów, trwał od godziny 7.57 do 8.25 i po 15-minutowej przerwie rozpoczął się drugi nalot. W ich następstwie zginęło 2403 żołnierzy amerykańskich, 1178 odniosło rany. Spośród 8 pancerników, 2, Arizona i Oklahoma, zostały zniszczone, a 6 innych poważnie uszkodzonych. Zniszczeniu uległy 164 samoloty, a 128 zostało uszkodzonych. Japończycy stracili 29 samolotów i 6 okrętów podwodnych. W następstwie ataku prezydent Franklin Roosevelt wystąpił do Kongresu o wypowiedzenie wojny Japonii. Stalin nie wiedział, jak długo w Stanach Zjednoczonych utrzyma się atmosfera sprzyjająca zaangażowaniu tego państwa w wojnę w Europie. Dla amerykańskiego społeczeństwa zagrożenie ze strony Niemiec było abstrakcją, gdy faktem stała się ofensywa wojsk japońskich. Amerykańscy marynarze ginęli od pocisków i bomb japońskich. Amerykanami wstrząsały nie zdjęcia z Europy, lecz z Pearl Harbor pokazujące płonące okręty i hangary, trupy pod białymi prześcieradłami równo ułożone na nabrzeżach portu. Dla Stalina było oczywiste, że w miarę jak nasilać się będą walki na Pacyfiku, takich zdjęć będzie coraz więcej w amerykańskich kronikach filmowych i w prasie. Prezydent mógł zostać zmuszony przez opinię publiczną i wpływowe koła polityki i gospodarki do zrezygnowania z polityki Germany First na rzecz Japan First. Ugrupowania w amerykańskim parlamencie i władzach wojskowych opowiadające się za takim rozwiązaniem były bardzo silne. Stalin musiał więc stworzyć fakty, które skłaniałyby Roosevelta do podtrzymania polityki Niemcy najpierw, a rozpoczęcie przez Armię Czerwoną ofensywy na Wielkim Froncie było takim faktem. Ryzyko było duże, ale Stalin chciał widzieć tylko zalety. Zadanie Niemcom nowych, dotkliwych strat, odepchnięcie ich dalej na zachód, zyskanie poparcia zachodnich społeczeństw, skłonienie sojuszników do otwarcia drugiego frontu i zakończenie wojny w 1942 roku. Ofiary nie liczyły się, skoro rozpoczynał się nowy etap wojny, wojny na ofiary. Dziennik Prawda zamieszczał artykuły o braku aktywności Zachodu. Dla nas, narodów Związku Radzieckiego, niosącego cały ciężar tej wojny z bestialskim faszyzmem, czymże są potyczki nad Morzem Śródziemnym czy na Pacyfiku? W istocie, w czasie największej i decydującej bitwy w Afryce Północnej pod El Alamein, trwającej od 23 października do 5 listopada 1942 roku, a więc 13 dni, zginęło lub odniosło rany 7300 żołnierzy włoskich i niemieckich oraz 13,5 tysiąca żołnierzy alianckich. Pod Moskwą w czasie obrony stolicy w listopadzie i grudniu 1941 każdego dnia ginęło i odnosiło rany prawie 10 tysięcy żołnierzy. A w czasie ofensywy, która rozpoczęła się w grudniu, atakujące radzieckie armie traciły każdego dnia 11 tysięcy żołnierzy. W Waszyngtonie nowy ambasador Maksym Litwinow z ogromną gorliwością zabiegał o utworzenie drugiego frontu. Tylko równoczesna ofensywa na wschodzie i na zachodzie może pokonać Hitlera, dowodził podczas oficjalnych spotkań. Wiele słyszymy o wspólnych wysiłkach Narodów Zjednoczonych, ale czym są wspólne wysiłki bez wspólnej walki? Szybko znalazł sojuszników w Białym Domu. Co ciekawe, najbardziej zagorzałymi orędownikami utworzenia drugiego frontu stali się trzej konserwatywni i antykomunistyczni politycy i dowódcy: minister wojny Henry Simpson, generałowie George Marshall i Dwight Eisenhower. Zwłaszcza Eisenhower, który od grudnia 1941 roku był szefem Departamentu Planowania w Ministerstwie Wojny, nalegał na zgromadzenie wielkiej ilości wojsk amerykańskich w Wielkiej Brytanii i uderzenie na kontynent. Musimy wejść do Europy i walczyć, przekonywał prezydenta. Musimy skończyć z marnowaniem naszych zasobów rozrzuconych po całym świecie i z marnowaniem czasu. Jeżeli mamy zamiar utrzymać Rosję w wojnie, zabezpieczyć Bliski Wschód, Indie i Birmę, musimy zacząć uderzać z powietrza na zachodnią Europę i w ślad za tym jak najszybciej przeprowadzić atak lądowy. Minister wojny Stimson pisał w marcu 1942 roku do prezydenta. John Sherman powiedział w 1877 roku: jedynym sposobem podjęcia wypłaty jest jej podjęcie. Podobnie, jedynym sposobem przejęcia inicjatywy w tej wojnie jest jej przejęcie. Moja rada: natychmiast, gdy tylko szef sztabu ukończy planowanie północnej ofensywy, powinieneś wysłać przez zaufanego posłańca i adwokata takiego rozwiązania do Churchilla i jego rady wojennej. Amerykański plan, który zatwierdziłeś i zamierzasz wprowadzić w życie, jeżeli zostanie zaakceptowany przez Wielką Brytanię. Wtedy powinieneś przyłożyć całą swoją moc do bezwzględnego przerzucenia wojsk i przygotowań sprzętu do decydującej inwazji. To powinno być wykonane z wojenną werwą, aby realizacja nastąpiła nie później niż we wrześniu. To musiało się podobać prezydentowi. Było bardzo amerykańskie. Dobry szeryf przebywa wielką wodę, wjeżdża do miasteczka opanowanego przez złoczyńców, kładzie ich celnymi strzałami z kolta i zaprowadza prawo i porządek. W końcu marca 1942 roku plan utworzenia drugiego frontu był gotowy i 1 kwietnia Stimson i Marshall przybyli z nim do owalnego gabinetu. Prezydent był nastawiony entuzjastycznie do całego przedsięwzięcia. Zdecydował, że zaufany Harry Hopkins i generał Marshall muszą jak najszybciej wyruszyć do Londynu, aby przekonać do niego Churchilla. To, co Harry i George Marshall przedstawią, ma w sobie moje serce i umysł. Twój naród i mój żądają utworzenia drugiego frontu, aby ulżyć Rosjanom. Z trzech sojuszników prowadzących wojnę przeciwko Niemcom każdy miał inne cele, ale Stalin był najbliższy przeciągnięcia na swoją stronę Roosevelta, a było oczywiste, że decydujący głos należał do prezydenta Stanów Zjednoczonych ze względu na potencjał gospodarczy i militarny tego państwa. Czy Stalin wiedział o decyzjach, jakie zapadły w owalnym gabinecie? Oficjalnie nie został o tym poinformowany, gdyż było niemożliwe, aby prezydent powiadomił go o tym, zanim nie przedyskutował sprawy z Churchillem. Jednakże łatwo mógł to wywnioskować z podejścia Roosevelta, który w lutym 1942 roku łatwo zgodził się przyznać Związkowi Radzieckiemu następny miliard dolarów na zakup materiałów wojennych i słał nad wyraz uprzejme depesze. Wyrażał w nich żal, że dzieli ich zbyt duża odległość, aby mogli spotkać się i przedyskutować najważniejsze problemy, oraz nadzieję, że Stalin wyśle swojego przedstawiciela, aby ten podjął bardzo ważne wojskowe propozycje obejmujące użycie naszych sił zbrojnych, aby ulżyć krytycznej sytuacji na froncie. Czy potrzebne było jeszcze bardziej oczywiste przedstawienie zamiarów amerykańskiego prezydenta? Tymczasem zimowa ofensywa wojsk radzieckich, jak przewidywał Żukow, zakończyła się klęską. Nie mogło być inaczej. Rezerwy wystarczyły na gwałtowny zryw w grudniu 1941 roku i wyczerpały się szybko. Zabrakło ludzi i sprzętu, przede wszystkim artylerii i amunicji, aby rozbić silną niemiecką obronę. Magazyny frontu zachodniego miały zapasy żywności tylko na jeden dzień. Zapasów paliwa nie było w ogóle. Wiele armii z frontów zachodniego i kalinińskiego nie miało żadnych rezerw amunicji przeciwczołgowej. W czasie tej ofensywy z miliona żołnierzy obu tych frontów zginęło lub odniosło rany 776 900 żołnierzy. Ale Stalina nie martwiło to niepowodzenie. Straty wroga też były bardzo duże. Zrealizował ważne cele polityczne. Zachodni alianci zgodzili się otworzyć drugi front, a to oznaczało, że wkrótce Niemcy będą musieli wycofać ze Związku Radzieckiego wiele dywizji, a wówczas Armia Czerwona ruszy, aby wyzwolić Europę. Tak przynajmniej Stalin sądził w kwietniu 1942 roku. Jednakże nadszedł czas na ruch Hitlera. Jego wojska nie zostały osłabione tak bardzo, jak na to liczył Stalin. Wehrmacht dysponował 233 dywizjami, a więc o 25 więcej niż kiedy rozpoczynała się operacja Barbarossa. Z nich 3 kończyły szkolenie w Niemczech, a 46 stacjonowało na innych frontach. 12 w Danii i w Norwegii, 26 we Francji i Belgii, 5 na Bałkanach i 3 w Afryce Północnej. Tak więc na froncie wschodnim było 179 dywizji niemieckich wspartych przez 65 dywizji sojuszniczych. Tak optymistyczny obraz sił niemieckich zakłócał brak pełnych stanów etatowych. Obliczono, że brakuje 308 tysięcy żołnierzy, ale nie niepokoiło to zbytnio Hitlera, gdyż braki te miały zostać uzupełnione do 1 sierpnia 1942 roku. Nie zwracał również uwagi na utyskiwania generała Wagnera, głównego kwatermistrza, który ostrzegał, że w połowie września 1942 skończą się zapasy paliwa. Nie mógłbym spodziewać się innej oceny od jednego z moich generałów. Hitler sarkastycznie skwitował raporty Wagnera. Zawsze działał na granicy maksymalnego ryzyka w Polsce, Norwegii, Francji i zwyciężał. Tak samo miało być w Związku Radzieckim. Nadchodził czas zadania decydującego uderzenia i musiał to zrobić, bez względu na to, co twierdzili jego generałowie. On już miał plan, który przedstawił im 5 kwietnia 1942 roku. W pierwszym etapie lewe skrzydło grupy armii Południe miało ruszyć w stronę Woronerza, a następnie, posuwając się wzdłuż Donu na południe, spotkać się z oddziałami 6. Armii idącej z południa i zamknąć w okrążeniu radzieckie wojska, co kończyłoby drugi etap wielkiego przedsięwzięcia. W trzeciej fazie prawe skrzydło Grupy Armii Południe, przemianowane na Grupę Armii A, ruszyłoby wzdłuż Donu na wschód, aby tam napotkać Grupę Armii B, jak nazwano resztę wojsk dawnej Grupy Armii Południe. W tych stalowych kleszczach znalazłby się Stalingrad, który zostałby zdobyty lub pozbawiony swojego gospodarczego, komunikacyjnego i strategicznego znaczenia w wyniku bombardowania z powietrza i lądu. Następnie w czwartej fazie niemiecka machina wojenna zwróciłaby się na południe i ruszyła w stronę Kaukazu. Tymczasem między Woronerzem a Kalaczem sojusznicze armie włoska, rumuńska i węgierska, a niżej niemieckie armie druga i szósta, osłaniałyby tę wielką operację od wschodu, skąd mógłby nastąpić kontratak Armii Czerwonej. Gdyby ten plan udało się zrealizować, Niemcy wygraliby wojnę. Krew i polityka. Co Gehlen wiedział o radzieckich planach? Tragedia pod Charkowem. Dlaczego Stalin nie zgodził się przerwać ofensywy? Czy Stalin mógł wiedzieć o niemieckich planach? Bez wątpienia tak. Jego wywiad docierał do największych tajemnic Wehrmachtu, a pozostałe, których nie zgłębili szpiedzy z siatek w Berlinie, Genewie i Paryżu, poznawał dzięki brytyjskim kryptologom z Bletchley Park, odczytującym niemieckie szyfrogramy, pozwalające mu zorientować się, jaki był stan przygotowań do ofensywy. Musiał więc uprzedzić zamiary Niemców i wbić klin w miejsce, gdzie planowali rozpocząć swój marsz na południe w rejonie Charkowa. Nie możemy tak siedzieć i czekać, aż wróg zada pierwsze uderzenia, powiedział podczas narady na Kremlu. Żaden z najwyższych oficerów, Żukow, Szaposznikow, Timoszenko, Woroszyłow, słuchający tego planu, nie zaprotestował, choć zapewne zdawali sobie sprawę, że jest to przedsięwzięcie tak ryzykowne, że nie należałoby go podejmować. O ile Stalin docenił informacje o przygotowaniach Niemców do letniej ofensywy, o tyle całkowicie zlekceważył sygnały, że również radzieckie plany stały się znane wrogowi. Trudno wyjaśnić, dlaczego z uporem odrzucał wszelkie ostrzeżenia. Nawet gdy za radzieckimi liniami rozbił się niemiecki samolot łącznikowy, w którego w kabinie znaleziono materiały wskazujące, że Niemcy wiele wiedzą o radzieckich zamierzeniach, uznał to za prowokację Abwery, mającej na celu zakłócenie radzieckich przygotowań. Tymczasem sukces niemieckiego wywiadu miał bezpośredni związek z objęciem 1 kwietnia 1942 roku stanowiska szefa wywiadu Fremde Heere Ost przez pułkownika Reinharda Gehlena, który zastąpił generała Eberharda Kinzla, który w ocenie szefów przestał właściwie wykonywać swoje obowiązki. Nowy szef wywiadu, niepozorny i skromny oficer, miał duże doświadczenie w zbieraniu materiałów wywiadowczych, gdyż od wybuchu wojny przebywał na terenie Związku Radzieckiego. Dopiero jednak, gdy stanął na czele organizacji wywiadowczej, mógł wprowadzić w życie swoje pomysły, a miał ich mnóstwo, jak się okazało, bardzo dobrych. Nakazał na przykład, aby oddziały frontowe co 10 dni składały raporty na temat radzieckich stanowisk artyleryjskich. W ten sposób mógł łatwo zorientować się, gdzie Armia Czerwona zamierza uderzyć. Nakazał przesyłać raporty o schwytanych radzieckich agentach i dywersantach, co pozwalało ustalić, który rejon jest najbardziej interesujący dla Rosjan. We wszystkich obozach jenieckich zorganizował oddziały wywiadowcze, których zadaniem było pozyskiwanie agentów. Tak właśnie w ręce Gehlena trafił komisarz, a w cywilu wysoki funkcjonariusz moskiewskiej organizacji partyjnej, Miszyński, zgodził się na współpracę z niemieckim wywiadem i został przerzucony poza linie radzieckie. Tak dobrze spreparowano jego papiery i nauczono tak wiarygodnej wersji wyjaśniającej zniknięcie z oddziału, że nie wzbudził podejrzeń NKWD. Wkrótce powrócił do Moskwy, gdzie rozpoczął pracę w sztabie generalnym i stamtąd jako flamingo przesyłał do organizacji Gehlena najtajniejsze informacje. Niemcom udało się również wprowadzić swoich agentów do dowództwa wielu oddziałów frontowych. System Gehlena umożliwił zbieranie, kojarzenie i przetwarzanie informacji z bardzo wielu źródeł – nasłuchu radiowego, prasy, zeznań jeńców i szpiegów. Na początku kwietnia 1942 zaczął się rysować obraz wielkiej ofensywy. 10 kwietnia Gehlen przesłał do Oberkommando der Wehrmacht plik dokumentów pod wspólną nazwą Angriff Charkow. Hi Abwehrmeldung, ostrzegający o przygotowaniach do ofensywy na południu. Trzy tygodnie później nadesłał 11-stronicowy raport wskazujący, że radziecka ofensywa przygotowywana na całym froncie rozpocznie się od uderzenia w kierunku Charkowa. Nie mylił się. Marszałek Siergiej Timoszenko, dowódca frontu południowo-zachodniego, miał już plan wielkiej ofensywy w rejonie Charkowa, do której przygotowano 640 tysięcy żołnierzy, 1200 czołgów, 13 tysięcy dział i 956 samolotów. Plan przewidywał, że na północ od Charkowa, z rejonu Wołczańska, uderzy 28 armia licząca 16 dywizji piechoty, 3 dywizje kawalerii i 5 brygad pancernych. Na południe od miasta z rejonu Izyjum miała ruszyć 6 armia ze swoimi 11 dywizjami piechoty, 6 dywizjami kawalerii i 13 brygadami pancernymi. Te dwa wielkie ramiona radzieckich frontów, południowo-zachodniego i południowego, ruszyły z dużym impetem o świcie 9 maja 1942 roku i wbiły się głęboko w niemieckie linie. Posuwały się tak szybko do przodu, że utworzyły wielkie wybrzuszenie, co groziło tym, że Niemcy mogą uderzyć na nie z północy i południa i, odcinając je, zamknąć radzieckie armie w okrążeniu. Niedługo trzeba było czekać na taki właśnie rozwój sytuacji. 17 maja o godzinie 3.15 11 dywizji niemieckich i 4 rumuńskie z grupy von Kleista przypuściły pierwsze uderzenie na południową część wybrzuszenia osłanianą przez słabe związki radzieckie. Radziecka 9. Armia miała tylko 4 dywizje, których zadaniem było utrzymanie frontu o długości 130 km. Nie mogła powstrzymać niemieckich wojsk, które do południa wbiły się na 15 km w jej pozycję i zagroziły tyłom 57. Armii. Sytuacja pogarszała się z godziny na godzinę, gdy niemieckie i rumuńskie dywizje posuwały się w stronę brzegów Dońca. Tego wieczora Timoszenko wysłał pierwszy meldunek do stawki, domagając się uzupełnień. Stalin zgodził się, lecz oddziały idące z odsieczą mogły przybyć najwcześniej po 3 dniach, a ponadto były słabe i pozbawione zapasów. Niemcy tymczasem naciskali coraz mocniej. Jedynym wyjściem z coraz trudniejszej sytuacji było zatrzymanie wojsk kontynuujących ofensywę na Charków i skierowanie ich do obrony. Stalin nie zgodził się jednak i wciąż nie udaje się jednoznacznie wyjaśnić jego odmowy, która miała kosztować życie setek tysięcy żołnierzy i przynieść ogromne straty sprzętu. Niewykluczone, że dowództwo frontu nie informowało go, jak dramatyczna jest sytuacja na tyłach dwóch armii, do czasu, gdy stała się katastrofalna. Tak po wojnie usiłował wyjaśnić zachowanie Stalina marszałek Żukow. Mało to jednak prawdopodobne, aby Stalin nie wiedział, co się dzieje z wojskami wykonującymi tak ważny dla niego plan. Rację miał raczej Nikita Chruszczow, wówczas członek Rady Frontu Południowo-Zachodniego. W 1956 roku oświadczył: wbrew zdrowemu rozsądkowi, Stalin odrzucał nasze propozycje wstrzymania ofensywy i rozkazywał, żeby charkowska operacja była kontynuowana, nawet wtedy, gdy kilka naszych związków było zagrożonych okrążeniem i zniszczeniem. Telefonowałem do szefa sztabu Wasilewskiego i błagałem go, aby wyjaśnił sytuację towarzyszowi Stalinowi. Ale Wasilewski odpowiedział, że towarzysz Stalin nie chce więcej o tym słyszeć. Wtedy zatelefonowałem do willi Stalina. Odebrał Malenkow. Powiedziałem, że chcę rozmawiać ze Stalinem. Odpowiedź Stalina była taka, że mogę mówić z Malenkowem. Ponownie poprosiłem o rozmowę ze Stalinem, ale odmówił, choć był kilka kroków od telefonu. Ostatecznie Stalin rozkazał: pozostawcie sprawy tak, jak są. Jedno może być tylko wyjaśnienie uporu Stalina. W tym samym czasie, gdy ważyły się losy operacji charkowskiej, wysłannik Stalina, Wiaczesław Mołotow, wyruszył w podróż, której celem miało być przekonanie sojuszników, że powinni utworzyć drugi front. Czy, kiedy będzie wchodził do gabinetu Churchilla, a potem do owalnego gabinetu prezydenta Roosevelta, można było pozbawić go koronnego argumentu, jakim były zacięte walki toczone przez Armię Czerwoną. Dlatego bez względu na zagrożenie, ofiary i straty sprzętu, ofensywa musiała być kontynuowana, choćby przez kilka dni, dopóki Mołotow nie powróciłby z komunikatem podpisanym przez zachodnich polityków, który oznaczał: otwieramy drugi front w Europie, gdyż jest to jedyny sposób, aby pomóc w walce toczonej z takim poświęceniem na froncie wschodnim. Dlatego dopiero 19 maja wieczorem Timoszenko uzyskał zgodę na zatrzymanie ofensywy. Był to czas, gdy w Londynie wylądował wysłannik Stalina. Jak żmija schwytana za ogon, radzieckie armie dokonały zwrotu i uderzyły w niemieckie kleszcze zamykające się w nocy z 22 na 23 maja. Niewiele już mogły dokonać, gdyż kończyły się ich zapasy paliwa i amunicji. Ataki ponawiane przez piechotę przynosiły tylko ogromne straty. Niemiecki pierścień był już tak silny, że próby przełamania go tylko powiększały ofiary. Operacja charkowska kosztowała Armię Czerwoną 239 tysięcy jeńców. Na polu bitwy zginęli generałowie Kostienko, Bobkin, Podlas. Zginął generał Gorodniański, znany z szaleńczej odwagi, o którym żołnierze mówili, że kule go omijają. Zastrzelił się. Z frontu dochodziły coraz gorsze wiadomości. Armia feldmarszałka Ericha von Mansteina rozbiła radziecką obronę na półwyspie Kercz i skoncentrowała 10 dywizji pod Sewastopolem. Czarnomorska twierdza broniła się zaciekle, ale wobec niemieckiej przewagi jej los wydawał się przesądzony. Aleksander Wasilewski, oficer radziecki, który otrzymał przydział do sztabu generalnego. W maju 1942 objął stanowisko szefa sztabu. Wspólnie z generałem Georgijem Żukowem zaplanował zimową ofensywę, w wyniku której Armia Czerwona odniosła zwycięstwo pod Stalingradem, odzyskała Kaukaz i odrzuciła daleko na wschód wojska niemieckie. Erich von Manstein to wybitny strateg niemiecki. Służbę wojskową rozpoczął w 1906. Był zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych Wehrmachtu. W 1938 był szefem sztabu wojsk zajmujących Sudety. Podczas niemieckiej agresji na Polskę był szefem sztabu grupy Armii Południe, a potem szefem sztabu grupy Armii A w zachodnich Niemczech. Zwrócił na siebie uwagę Hitlera, gdy przedstawił plan ataku na Francję przez Ardeny. W czasie walk we Francji dowodził 38. Korpusem. W 1941, w czasie agresji na Związek Radziecki, dowodził 56. Korpusem Pancernym, a potem całą 11. Armią, która zajęła Krym. W lipcu zdobyła Sewastopol. Awansowany do stopnia feldmarszałka, od sierpnia 1942 dowodził wojskami nacierającymi na Leningrad. W lipcu tego roku poniósł klęskę w bitwie pod Kurskiem w 1943. W 1944 popadł w niełaskę Hitlera, gdyż opowiadał się za elastyczną strategią, która w ocenie Führera prowadziła do utraty zdobytych terenów. Przeszedł w stan spoczynku. Po wojnie uwięziony i skazany przez sąd brytyjski na 18 lat więzienia za zbrodnie popełnione przez podległe mu jednostki, wyszedł na wolność w 1952 roku, zmarł w 1973.